W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gośćmi w pierwszej części naszego dzisiejszego programu jest pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Marcin Pabierowski, Klub Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy od wtorkowego głosowania w Sejmie. Wtedy właśnie parlamentarzyści zajęli się rządowym projektem ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Zdecydowaliśmy, żeby się wspólnie zadłużyć po to, żeby Polska mogła podnieść się po kryzysie koronawirusa, Polska i Europa oczywiście. A o tym głosowaniu mówiono jako jednym z najważniejszych głosowań w historii Polski po 1989 roku. Czy patrząc na wystąpienia premiera i przewodniczących klubów i kół poselskich, można było odnieść takie wrażenie, Bożena Ronowicz?
Na pewno w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, a także niektórych partii opozycyjnych, tak jak Lewicy, czy przedstawicieli klubów niezależnych, można powiedzieć, że jesteśmy za Unią Europejską. Na pewno jesteśmy za Unią Europejską. Nie jest to takie, bym powiedziała, prawdziwe w stosunku do Koalicji Obywatelskiej, która mocno krytykowała sam Krajowy Plan Odbudowy, a jednocześnie cały czas wytykała przez ostatnie lata, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica chce doprowadzić do polexitu. Okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. Celem dla Koalicji Obywatelskiej jest tylko i wyłącznie zdobycie władzy, a taki cel nie jest możliwy do realizacji, jeżeli się całkowicie neguje działania, prawe, solidne na rzecz obywateli danego państwa, I utrąca się możliwości zdobycia środków finansowych, które w tej sytuacji po pandemii będą niezwykle potrzebne na renowację przede wszystkim służby zdrowia, na modernizację cyfrową państwa, bo okazało się, że te możliwości, które są zdalnego pracowania, ocenia się, niestety były ograniczane przez właśnie moc internetową.
To tu na chwilę postawmy kropkę i pozwólmy do tego odnieść się panu Marcinowi Pabierowskiemu. Panie Marcinie, co się stało z Platformą Obywatelską, która najpierw wzywała, żeby przyjąć założenia Funduszu Odbudowy, potem była przeciw, a na końcu wstrzymała się od głosu?
Panie redaktorze, Platforma Obywatelska dyskutowała i analizowała Krajowy Plan Odbudowy bardzo merytorycznie. I jako Platforma nie uzyskaliśmy podstawowych danych, bo w tym momencie Sejm przyjął przy głosach wstrzymujących się Platformy Obywatelskiej tą ustawę. To jest jakby przyjąć biznesplan bez planu, albo głosować nad budżetem miasta w dwóch turach. W jednej głosujemy nazwę budżet miasta, a w drugiej będziemy głosowali dopiero przychody i wydatki oraz rozdział środków. Tak naprawdę to dokument jest nieznany. Krajowy Plan Odbudowy był wysłany.
Tylko, panie Marcinie, ja przerwę. Państwo jako Platforma wcześniej wzywaliście rząd do tego, żeby zajął się tym tematem, żeby głosował za tym. To wtedy wam się podobało to, że głosujemy w taki sposób, a teraz już nie.
Nie można głosować za czymś, czego się nie zna. Nie było dokładnego podziału tych środków, nie było składów komitetów monitorujących, podział środków jest naszym zdaniem nieproporcjonalny, że tylko 30% dla samorządów. Nie wiadomo, kto będzie dzielił, kto będzie mógł do tych środków startować. Już dzisiaj Wyborcza podała, że część z puli dla przedsiębiorców będą mogły konkurować spółki Skarbu Państwa. Są wpisane jakieś wiązki projektowe, nie ma w nich projektów, są niewiadome, jakiś predefiniowany beneficjent. Co to w ogóle jest za nazewnictwo? Ten plan w ogóle nie był skonsultowany. Ta mapa drogowa pozyskiwania tych pieniędzy dla samorządów, które wynika z ocen, będą musiały się zadłużać dodatkowo, bo nie będą miały dotacji, tylko kredyty. Ten plan krajowy odbudowy nie był konsultowany przez samorządy, przez prywatnych przedsiębiorców, ja też nie miałem do niego dostępu jako prywatny przedsiębiorca, przez radnych wojewódzkich. Przecież nie żartujmy, to była jakaś szybki temat. Lewica poparła tą inicjatywę, zapominając, że najtrwalszym elementem porozumień międzynarodowych jest papier. Czy tam nic nie ma na papierze o podziale, o kompetencjach, o gwarancjach, które będą miały samorządy, firmy prywatne. To jest na razie po prostu jakaś tylko czysta polityka, którą stosował PiS. SLD dało się w tą pułapkę złapać i mamy teraz co mamy. Wszystko jest niedomówione, nie ma jasnych, wytycznych, klarownych, uzgodnionej mapy drogowej pozyskiwania tych pieniędzy przez przedsiębiorców, przez samorządy. I to nas niepokoi. Nie można przyjmować biznesplanu, wielkiego biznesplanu bez planu. A myśmy nie mieli...
Bożena Aronowicz, Bożena Aronowicz, prosiłbym Panią o odniesienie do tych słów, ale też z pytaniem o to, czy w takim razie każda taka rzecz, która powierzona też zostaje rządowi, bo przecież Polacy wybierają partię rządzącą w wyborach, musi być w ten sposób konsultowana, jak mówi o tym pan Marcin Pabierowski.
Przy tych szczepaniach, tym całym szczekaniu, negowaniu naszego rządu, muszę powiedzieć, że znakomicie wynegocjowane zostały dla nas warunki Krajowego Planu Odbudowy. I ja, jak słucham Marcina, to myślę, że przyleciał z kosmosu i dopiero zapoznaje się tutaj z wszystkimi działaniami, tym, co jest u nas w Polsce. Bo wystarczyło wejść na stronę kancelarii premiera, na strony ministerstw poszczególnych, żeby przeczytać sobie projekt planu, Krajowego Planu Odbudowy. To jest raz. Nieprawdą jest, że nie odbywały się konsultacje. Konsultacje odbywały się w szerokim zakresie z wszystkimi możliwymi gremiami. Faktem jest, że na przykład samorządowcy opozycyjni przyjeżdżali nieprzygotowani na te konsultacje. Dopiero teraz, chcąc negować i w Senacie wstawiać poprawki, czytają Krajowy Plan Odbudowy, który został już przyjęty i szukają pomyłek, błędów, no bym powiedziała takich mniejszych, lichych, jakichś drobnych uchybień, na których by chcieli się oprzeć w Senacie. Ja uważam, że bardzo dobrze, że został przyjęty Krajowy Plan Odbudowy, że stworzyło się szerokie porozumienie w tym zakresie i to są ogromne środki finansowe, które także na te działania, które ty, Marcinie, ja tu w Radzie cały czas promujemy, przede wszystkim ekologiczne działania w naszym samorządzie. Ja jestem za odnawialnymi źródłami energii, przede wszystkim za fotowoltaiką, za samochodami elektrycznymi i na to najwięcej środków finansowych zostało zarezerwowanych w Krajowym Planie Odbudowy. Na
muszę pani już przerwać, bo czas naszego spotkania biegnie bardzo szybko. Ja jeszcze zapytam pana Marcina, czy głosy, które płyną wewnętrznie również z samej Platformy, Róża Thun skrytykowała postawę Platformy Obywatelskiej, mówiąc, że nie może się ona zdecydować i odwołując się też do tego, że brak wiedzy, bo najpierw za, potem przeciw, potem wstrzymują się od głosu, ale też i wyborcy Polacy w sondażu pytani o to, jak czy są zadowoleni z postawy opozycji w sprawie głosowania o zasobach własnych. Również te głosy, decyzje klubu Koalicji Obywatelskiej negatywnie oceniło 54% ankietowanych. Czy to nie skłania państwa do refleksji?
Panie redaktorze, sondaż sondażem, nie wiadomo kto je robił. Konkluzje są na pewno ważne. Samochody elektryczne obiecał pan Morawiecki, miliony nie ma w ogóle. Mieszkania obiecał i też nie wybudował, to więc w tym programie krajowym odbudowy żadne tam mieszkania nie mogłyby być przecież realizowane. Ja powiem też taką, były uwagi Związku Miast Polskich, o podziale tych środków, bo konstytucje zostały nierespektowane, odrzucone. Były poprawki zgłaszane na czytaniu w Sejmie, były odrzucane en bloc. Po Funduszu Inicjatyw Samorządowych, gdzie było rozdawnictwo pieniędzy tylko dla samorządowców, którzy są z PiS-u, dla tych rejonów, pokazało
to, nieprawda.
Że bez mapy drogowej,
Panie radny, to wie pan dobrze, że to nieprawda.
Krajowego planu odbudowy, czyli bez źródeł finansowania, kryteriów, warunków rozdziału tych pieniędzy, kompetencji, referencji, które należy spełnić, aby je pozyskać, nie ma. Należało poczekać do czerwca, aby stworzyć dokument i mapę wykonawczą podziału tych pieniędzy, referencji, kwalifikacji, wytycznych, komitetów monitorujących. Był czas do czerwca, nie trzeba było się tym spieszyć. O to apelowaliśmy. Zbyt mało konsultacji, zbyt mało wiedzy, nieuznane poprawki, dlatego decyzja była taka, Platformy Obywatelskiej, odpowiedzialna decyzja. Nie można w ciemno czegoś z góry
zakładać. Szanowni Państwo, przechodzę do drugiego tematu dzisiejszej naszego spotkania, bo nie zdążyliśmy skomentować ostatniej sesji Rady Miasta jeszcze w programie Sobota po 9, bo był weekend majowy. W związku z tym wrócę do tego, co działo się na ostatniej sesji Rady Miasta, a tam został przegłosowany głosami Klubu Zielona Razem i Platformy Koalicji Obywatelskiej Plac Praw Kobiet. Ma powstać taki w Zielonej Górze. Mocno sprzeciwiały się wszystkie dwie kobiety w Radzie Miasta, Bożena Ronowicz, Leonora Szymkowiak, można powiedzieć tylko dwie, ale przede wszystkim reprezentantki płci pięknej właśnie w Radzie Miasta. Dlaczego Bożena Ronowicz?
Jesteśmy tylko dwie, ale takie mocne kobiety i na pewno nasz głos został usłyszany w środowisku tutaj zielonogórskim, ale nie tylko zielonogórskim.
Na pewno zauważony w środowisku, ale czy pytanie, czy przez samych radnych został zauważony i wysłuchany?
Na pewno tak. Nawet przyznam się, że po raz pierwszy mojego wystąpienia jednego czy drugiego żaden z panów radnych nie próbował komentować, dlatego że została po raz kolejny mi powiedziana prawda. Jeżeli ktoś próbuje szafować szacunkiem dla kobiet, uchwalając jakąś uchwałę dotyczącą sferu tylko praw kobiet, to jest za mało. Dla mnie przynajmniej jest za mało. Słusznie pan redaktor powiedział, że jesteśmy tylko dwie kobiety z klubu, który rzekomo cały czas partii, ugrupowania, które cały czas gdzieś tam kobiety poniża, to okazuje się, że te prawa kobiet właśnie w tym ugrupowaniu są najbardziej szanowane. My dostałyśmy z panią Eleonorą Szymkowiak miejsca pierwsze na listach wyborczych do samorządu naszego. Natomiast w ugrupowaniach dużych, Koalicji Obywatelskiej czy Zielonych pana Kubickiego, te miejsca zostały dane najgorsze, takie, aby kobiety nie zostały do Rady wybrane. I efekt jest taki, że w zasadzie w Radzie Miasta są tylko dwie kobiety. Ta uchwała, gdyby była prezentowana przez inne osoby, które tak fałszywie te rady wygłaszały na temat praw kobiet i szacunku do kobiet, to nie mogło być przyjęte, bo to jest nieprawdziwe po prostu.
Ja zapytam w takim razie pana Marcina Papierowskiego, bo ja przysłuchiwałem się uzasadnieniu tejże uchwały, którego najpierw na papierze nie było. Państwo też podnosiliście, że ta uchwała w związku z tym może zostać przez wojewodę po prostu uchylona, bo jest bez uzasadnienia. Ale gdy zacząłem słuchać uzasadnień pana Filipa Czeszyka, to oczy otwierałem słuchając na przykład, że w Polsce miliony kobiet są prześladowane i, uwaga, bite na ulicach. W związku z tym taki plac praw kobiet powinien przypominać o tym, że kobiety właśnie mają prawa, żeby do takich czynów nie dochodziło. Czy uchwała oparta na uzasadnieniu biorącemu fałszywe przesłanki w moim odczuciu, bo ja nie widzę, żeby na ulicach kobiety bito i prześladowano w milionach, a nawet i w pojedynczych przypadkach, no to czy taka uchwała ma sens, ma znaczenie, ma wartość i też przy sprzeciwie kobiet w tejże Radzie a może trzeba było się trochę nad tym zastanowić.
Panie redaktorze, nie można być głuchym i ślepym na to, co mówią kobiety. Pokazały to protesty, wychodziły miliony
no
kobiet na
ulicę.
Ja
tylko przypomnę.
No właśnie, przed chwilą pan zaprzecza, bo...
Jeśli mogę.
No właśnie, nie możesz takich głupstw kolejny raz.
Ale czy ja mogę.
Pani Bożena, prosimy o głos pana Marcina.
Dziękuję, panie redaktorze. Uchwała ta jest uchwałą inicjatywy społecznej. Kobiety zebrały podpisy, wnioskowały, tak, czyli jest możliwość złożenia takiego projektu. Ja szanuję ten projekt, szanuję to uzasadnienie. Tutaj chodzi o szerszy kontekst praw kobiet. To jest poprzez protesty, które były na ulicach, poprzez złamanie równowagi aborcyjnej, poprzez dostęp kobiet do równej płacy, poprzez przemoc domową, o której mówią kobiety. Mówimy też o tym, że minęła setna rocznica uzyskania w Polsce praw wyborczych przez kobiety, co warto zaakcentować, warto...
Prawa to mają, tylko czy mają dostęp do list wyborczych, to co podnosiła pani Bożena Rynowicz, a spojrząc, wie pan, ile kobiet było na pierwszych miejscach na listach Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta w 2019 roku?
Żadna.
Żadna. A z drugiego miejsca... Dwie.
Halo?
Dwie były z drugiego miejsca, w tym jedna z koalicji. Panie Marcinie, proszę ostatnie zdanie, bo musimy kończyć.
Tak, właśnie mamy bardzo dobrą panią marszałek przecież, która rządzi województwem. Widzimy efekty rozwoju województwa, to więc to też warto zaznaczyć. I myślę, że,
ale uciekasz,
że prawa
miasta.
Kobiet to jest szerszy
Marcin,
kontekst.
Uciekasz od Rady Miasta, to jest problem Rady Miasta.
No ja nie mogę, przykro mi, ale panie redaktorze, mamy tutaj zaburzoną dyskusję, nie mogę się...
A powiedzieć. I tak musimy niestety kończyć, więc ta dyskusja wróci zapewne może jeszcze na naszą antenę. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie, za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem byli dziś Bożena Rynowicz, Prawo i Sprawiedliwość i Marcin Papierowski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. W kolejnej części goszczę już Arkadiusza Dąbrowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Janasza Gawore z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jutro, panowie, obchodzimy niejaki Dzień Europy. Dzień Europy myślę, że też nas do refleksji skłania nad tym, w jakim kierunku podąża Europa, jakim będzie podążać po wygrzebaniu się, kolokwialnie mówiąc, z korona kryzysu, no ale też w jaki sposób my, jako ta część Europy, jaka jest nasza przyszłość w tej zjednoczonej Europie, tutaj w kontekście również tych głosowań, które miały miejsce w tym tygodniu, dotyczące Krajowego Planu Odbudowy i oczywiście zadłużania się Unii Europejskiej. O stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym zapytać, bo chyba jednak było trochę rozdarte przed głosowaniem, ostatecznie głosując za planem odbudowy. To w końcu jesteście za czy przeciw? Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego.
Panie redaktorze,
a może za, a nawet przeciw.
Ja myślę, że ci, którzy się wstrzymali, to byli za i przeciw, bo ja nie rozumiem takiego głosowania, że ktoś się wstrzymuje, bo dla mnie to jest tak, że jestem troszeczkę za albo troszeczkę przeciw. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za, bo te pieniądze nie mają barw partyjnych, one nie są ani zielone, niebieskie czy czerwone. Tak po prostu należało postąpić, bo szanowni państwo, te pieniądze...
A czy to jest taka zawoalowana krytyka wobec koalicjanta w sejmiku województwa lubuskiego chociażby, albo w ogóle koalicjanta, bo PSL szedł jedną drogą i jedną drogą krytykował rząd przed głosowaniem, ale później się zreflektował?
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, należało go przyjąć. Dla mnie to jest bezsprzeczne. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno będzie patrzyło na ręce ekipie rządzącej i będzie biło na alarm, jeżeli zauważymy, że te pieniądze są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem bądź też niezgodnie z ustaleniami. Ale uważam, że jesteśmy w takiej sytuacji, zresztą mówię o tym od dawna, że wszystkie ręce na pokład, żeby wrócić jak najszybciej do normalności. Myślę, że Krajowy Plan Odbudowy w kontekście Dnia Europy i tego, co pan redaktor mówi, pokazuje, że Europa powinna być w tych czasach solidarna. Nie czas jest na zbędne spory, na dyskusje. Po prostu nasza gospodarka ledwo dycha. Wystarczy przejść zielonogórskim deptakiem, żeby zobaczyć te puste lokale, po miejscach, gdzie chętnie spędzaliśmy czas jeszcze 2 lata temu. I to jest przerażające. Ja, szanowni państwo, uważam, że Krajowy Plan Odbudowy należało przyjąć, natomiast należy, oczywiście i to jest rola opozycji, patrzeć na ręce ekipie rządzącej, bo tak po prostu ten świat jest skonstruowany.
A gdyby udało się tym, którzy się wstrzymywali, czy chcieli głosować przeciw, przekonać większą ilość posłów, to mogłoby być tak, że Polska jako jedyna nie przyjmuje tej zgody na fundusz odbudowy i przez to cała Unia Europejska nie będzie mogła z niego korzystać. Widziałby pan taki scenariusz po tym, co działo się w Sejmie?
To jest, panie redaktorze, political fiction. To jest niemożliwe, żeby przekonać posłów, żeby głosowali przeciwko Krajowemu Planu Odbudowy, bo każdy...
To jaki cel miała Platforma, Koalicja Obywatelska?
Ja myślę, że Koalicja Obywatelska po prostu chciała wynegocjować inne jakby warunki wydatkowania Krajowego Planu Odbudowy. Miała inną wizję i stąd też był opór Koalicji Obywatelskiej. Natomiast myślę, że jeszcze będzie czas na dyskusję nad tym, jak ten Krajowy Plan Odbudowy tutaj wydatkować w naszym kraju i jak to powinno być robione. Myślę, że jeszcze będzie dużo czasu, żeby na ten temat porozmawiać.
Nasz Gawora, Konfederacja, tutaj jasne stanowisko, nie dla Funduszu Odbudowy, nie dla zadłużania się wspólnej Europy, ale zapytam też o inną sprawę, czy, bo tutaj to jeszcze nie padło, ale pojawiały się takie głosy, że jeżeli udałoby się na przykład Platformie Obywatelskiej przekonać innych opozycjonistów, innych członków opozycji do głosowania przeciw, to wtedy rząd Mateusza Morawieckiego musiałby upaść. Czy takim rządem technicznym, który miałby powstać właśnie z punktu widzenia opozycji, zainteresowana by była także Konfederacja, no bo ona musiałaby wejść, aby utworzyć jakąś większość w Sejmie do tego, żeby móc tworzyć rząd czy przegłosowywać określone ustawy.
To są, panie redaktorze, teraz takie gdybanie, co by było gdyby, tak? Daleki moim zdaniem był bardzo od realizacji ten scenariusz i myślę, że nawet nikt nie zastanawiał się w Konfederacji nad takim problemem, którego prawdopodobieństwo było znikome. Natomiast wrócę do tego krajowego, tak zwanego planu odbudowy, który nazywa się krajowy, ale niestety zauważmy, że przyjmując jego, my tak naprawdę oddajemy część suwerenności naszej do Brukseli, ponieważ tam jest możliwość przez Brukselę zaciągania zobowiązań w naszym imieniu, wprowadzania podatków, czyli nasza polityka fiskalna już nie jest autonomiczna, suwerenna i według prawników, z których opinii zasięgnęła Konfederacja, zresztą u nas poseł Jacek Wilk jest przecież prawnikiem znakomitym, Konstytucja mówi jasno, ta ustawa jest nieważna, dlatego że czy tam ta ratyfikacja, dlatego że aby ratyfikować takie międzynarodowe umowy, należy mieć 2/3 większości, czyli ponad 300 posłów, było 290 za, czyli my liczymy na to, że prezydent tego nie podpisze i nie podpisze tego też po pierwsze dlatego, że to nie zostało spełnione wymóg odpowiedniej liczby posłów głosujących za, a po drugie no jest to jakby też niemoralne, żeby zadłużać przyszłe pokolenia, żeby sobie dzisiaj brać kredyty, no nikt z nas znowu tak nie robi, tak? Żeby dzisiaj brać kredyty, które mają spłacać nasze dzieci i wnuki, 7 lat korzystać, a potem 37 lat następne pokolenia będą to spłacać.
Może wie pan, jest w tym taka idea też tego, jak robią wielu przedsiębiorców na przykład, zadłużają się po to, żeby inwestować, następnie czerpać korzyści z tych inwestycji, a jakiś drobny procent spłat, które są rozłożone na wiele lat. Wielu z nas też tak robi w związku z zakupem na przykład mieszkania. Tym drobnym procentem spłacać udział w naszej pensji, który ma na przykład, nie wiem, 1/4 naszej pensji, a całej reszty możemy korzystać. Tak może i państwo polskie w tą stronę chce iść. Nie przyjmujecie państwo takiej argumentacji?
Nie, dlatego że, panie redaktorze, po pierwsze, to tak powiedziałem, to jest niemoralne, dlatego to już przechodzi na następne pokolenia. Pan swój kredyt prawdopodobnie będzie spłacał sam, o ile pan ma. Natomiast tutaj powiedzmy...
30 lat to nie jest tak dużo wbrew wszystkiemu. To jeszcze cały czas żyje to pokolenie, które zaciąga ten kredyt.
No wie pan, częściowo tak, częściowo nie, wchodzą nowe pokolenia, ale trzeba też powiedzieć sobie, że człowiek indywidualnie zaciągając kredyt na jakiś konkretny cel, on jakby dokładnie wie, to sam gospodaruje w cudzysłowie swoimi pieniędzmi. Wie, na co
i tutaj też
ciąga.
Mam konkretne cele, które wyznacza Unia właśnie.
Wspólnie dobrze wiemy, jak to
głosem
wygląda w
27 państw.
I już przy tarczach tych covidowych tak było, że mieliśmy mnóstwo przypadków, o czym się mówiło, pisało, bo nie da się tak z góry wszystkiego przewidzieć i tak dobrze tego rozpisać. W efekcie jest tak, że firmy, na przykład, które tak naprawdę nie potrzebowały, dostały całkiem solidne wsparcie z tarczy. Firmy, które naprawdę potrzebowały, do tego wsparcia się nie zakwalifikowały i tutaj też można mieć bardzo duże obawy, na jakie cele i czy prawidłowo te pieniądze będą
wydawane. A z drugiej
wydawane.
Strony 19% gospodarka nam rośnie do góry w czasie koronakryzysu, więc nie jest tak, że padła nam gospodarka i teraz mamy
to
sytuację,
znaczy, że
będziemy
biedować.
To
znaczy, że to, co przed chwilą pan Arkadiusz
biedować.
Mówił, to w takim razie, rozumiem, pan redaktor to podważa. No czyli jak tak nam ta gospodarka rośnie, to po co nam to zadłużanie się, to po co nam ten plan odbudowy, skoro jest tak super?
Po to, żeby na przykład, nie będę bronił oczywiście w tej sprawie rządu, bo to zapewne rząd musi sprawę wytłumaczyć, natomiast jest też tak, że inwestycja powoduje, że będziemy rozwijać się po prostu szybciej, bo mamy jeszcze co do nadrobienia.
Czyli według pana redaktora jest super, a będzie jeszcze lepiej.
Tak zobaczymy, zobaczymy. Tak jak wspomniałem, to rząd musi argumentować, nie ja w tej sprawie, ale ten temat to temat rzeka zapewne. Ja zapytam pana, w jakim kierunku zmierza wspólnota, bo takie było pytanie, od którego wyszliśmy na początku.
W bardzo złym kierunku uważamy, dlatego o ile, ponieważ my jesteśmy za wspólną Europą, tak jak wspólną Europą jest dla nas strefa Schengen, czyli wolny przepływ ludzi, kapitału, towarów, usług, tak, czyli coś, co ma ułatwić gospodarce, ułatwić ludziom po prostu, ograniczanie biurokracji, czyli cła, kontroli, wymogów różnych, to strefa Schengen nam daje i jest to bardzo duży pozytyw, tak? Natomiast to, do czego teraz Unia dąży, czyli coraz większa biurokracja, coraz większa kontrola, coraz więcej jakichś wymogów, przepisów, ograniczeń, to jest właśnie bardzo duży problem, plus jeszcze ten socjalizm, bo na przykład jednym z warunków tutaj poparcia przez lewicę był ten program budowy jakichś tanich mieszkań. Teraz pytanie moje, dlaczego rząd ma komuś budować tańsze mieszkania, kto ma te tańsze mieszkania dostawać, dlaczego na przykład jedni będą musieli dalej za to mieszkanie ciężko zapracować, wziąć kredyt, cały ten kredyt spłacić, a inni dostaną mieszkanie na przykład za pół darmo, rozumiem, tak? Kto to będzie, dlaczego ci ludzie mają dostać? My się wszyscy będziemy składać na mieszkania dla tych ludzi? To jest normalnie socjalizm, bis, to jest jakiś PRL znowu powrót i takie właśnie zapędy socjalistyczne, że będziemy zadłużać społeczeństwa całe po to, żeby realizować kolejne programy socjalne jak Zagierka, za chwilę będzie, nie wiem, mieszkanie plus, już chyba to nawet było, tak? Co jeszcze będzie? Samochód plus, może dodatek babcia plus, dziadek plus, nie wiem, no to jest po prostu ślepa uliczka. A za to wszystko i tak na końcu zapłacą obywatele, tylko zapłacą ci po prostu, którzy płacą podatki, pracują, mają przedsiębiorstwa, oni będą dalej będzie.
Czy pana zdaniem Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, która będzie tak wyglądać?
Nie, powinniśmy po prostu nie godzić się na tego typu zapędy. My powinniśmy być, tak jak powiedziałem, w strefie Schengen i w Unii Europejskiej, która gwarantuje ludziom swobodny przepływ pracowników, towarów, usług, kapitału. Natomiast nie godzić się na to, żebyśmy wchodzili w jakieś programy, które będą miały, że tak powiem, wprowadzać w gospodarce coraz większy socjalizm, bo to jest zawsze kosztem pracujących, kosztem przedsiębiorców, no ktoś za to musi na końcu zapłacić, tak, żeby ktoś mógł skorzystać, to ktoś inny musi to sfinansować i my możemy mówić, że jakieś kredyty albo że rząd sobie dodrukuje pieniądze, ale na końcu tak naprawdę to koszty tego wszystkiego ponoszą jacyś ludzie, bo rząd nie ma własnych pieniędzy, tak? A nawet jak dodrukuje, to rozwodni nasz kapitał, to wzrośnie inflacja i wszyscy za to zapłacimy z naszych oszczędności, których wartość spadnie.
Pewnie gdyby to było tak wszystko proste, to dużo prościej by się te sprawy realizowały, ale wymagają one zawsze jednak konsultacji, negocjacji, stąd
nie,
myślę, to
jest
że ten plan odbudowy zdanie, będzie
to
jeszcze
jest kupowanie
długim,
po prostu
długim
głosów wyborców,
tematem.
Tak? Politycy wiedzą dobrze, jak to działa. Tylko to jest cynizm i to jest kupowanie głosów wyborców, obiecywanie pewnej grupie różnych profitów, raz tym obiecamy coś, za chwilę tamtym obiecamy coś, prawda, na koszt innych i to jest kupowanie głosów wyborców, to jest sposób populizmu.
Zmieńmy temat na może bardziej przyjazny. Sport, koszykówka, gratulacje dla Zastalu, wicemistrza Polski, a jednak tu w tej beczce miodu łyżka dziegciu, bo sprawa z klubem Zastal, między klubem Zastal a miastem na ostatniej sesji Rady Miasta między nimi stanęła. Oczywiście finansowanie to było dwóch klubów, Żużlowego i Warskiego. Podczas tej sesji przegłosowano pieniądze i to, że miasto może wykupić akcje za 2 miliony złotych, akcje klubów, po to, żeby wesprzeć jej właśnie w czasach kryzysu. Jak do tego rozwiązania odnosi się Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe?
Szanowni Państwo,
do całej sytuacji w ogóle wokół klubu.
Bardzo trudno odnieść się do tego tematu, bo po pierwsze musiałbym znać tak naprawdę sytuację finansową Zastalu. Czyli jako pierwszy krok w ogóle powinniśmy zacząć od jakiegoś takiego audytu otwarcia przez niezależny podmiot. No i wtedy zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Czy jest tak dobrze, jak mówi prezes Jasiński, czy może jest tak źle, jak mówi prezydent Kubicki. Zobaczymy wtedy, czy wypadną jakiekolwiek trupy z szafy, jak będzie wyglądał ten cały bilans finansowy. To według, tak powinien wyglądać pierwszy krok współpracy miastem z klubem, no bo jeżeli prywatny klub chce pieniędzy publicznych, no to wydaje mi się, że powinien te bilanse wszystkie udostępnić. Na dzień dzisiejszy wiemy, że dług klubu to około 5 milionów złotych. No i kto doprowadzi do tego zadłużenia? No szanowni Państwo, na pewno nie prezydent Kubicki. Czyli generalnie myślę, że to jest pierwszy krok, taki audyt otwarcia. Następnie myślę, że powinien zostać opracowany plan naprawczy. Zazwyczaj niestety plany naprawcze wiążą się z pewną polityką zaciskania pasa i wydaje mi się, że to będzie oznaczało, że czekałoby nas kilka lat takich chudych od wielkiej koszykówki. Może się mylę, ale na pewno związałoby się to z mniej spektakularnymi transferami, z mniejszym wydatkowaniem na wiele rzeczy. Niestety w naszym mieście mamy dwa duże kluby ekstraklasowe.
Niestety, czy na szczęście, panie Arkadiusz.
Znaczy niestety w stosunku do innych dyscyplin sportu, panie redaktorze, ponieważ pieniądze, które są przekazywane na żużel i na koszykówkę, którą lubię żużel, lubię koszykówkę, pochłaniają wszystkie potrzeby innych dyscyplin, choćby właśnie piłki nożnej, którą kocham. Ja jestem... Kiedyś grałem w piłkę i myślę, że to jest taki sport, który łączy Polaków, zresztą hasło Polskiego Związku Piłki Nożnej, łączy nas piłka. I te dwa kluby pochłaniają gro pieniędzy, które mogłyby być także wydatkowane na inne dyscypliny, co uważam byłoby dobre dla Zielonej Góry. Ja myślę, szanowni państwo, że należy w życiu i publicznym, i politycznym, i sportowym, myślę, ważna jest pewna transparentność. Myślę, że prezes Jasiński powinien naprawdę pozwolić na to, aby właśnie zrobić taki audyt, puścić niezależną firmę, żeby to nie byli ludzie z miasta, żeby nikogo nie posądzać o stronniczość. I wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast wykup akcji klubu uważam za jedno z kilku rozwiązań, które mogłoby nastąpić, ale uważam, że nie można tego robić bez tego pierwszego kroku, czyli pokażmy, jak wygląda ta sytuacja, zastanówmy się, jak ją naprawić, a wtedy będziemy naprawiać, bo uważam, że zarówno jak i w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać.
Nasz Gawora, finansowanie sportu, zwłaszcza zawodowego przez miasta, to jest temat, który chyba nie jest taki prosty, bo z jednej strony miasto cieszy się i samo miasto jest promowane przez takie kluby, które w całej Polsce i na świecie mają w tytule na przykład Zielona Góra. No ale z drugiej strony znów pytanie o finansowanie, o wydatkowanie środków publicznych. Jak pan patrzy na to, co ostatnio wokół klubu Zastal się dzieje?
Gratuluję przede wszystkim Zastalowi. Oglądałem te finały. Wspaniała postawa Łukasza Koszarka, wspaniała walka. W ogóle cały ten sezon w wykonaniu drużyny i trenera, wspaniałego trenera, Sabaka, no był taki, jak bardzo, można powiedzieć, jak scenariusz filmu, czyli ta drużyna trafiona różnymi problemami na przekór losowi, wspaniale grała, zwyciężała kolejne mecze, także tutaj wielkie pokłony i szacunek. Natomiast wracając do tematu, powiem tak, generalnie zgadzam się z pierwszą częścią wypowiedzi pana Arkadiusza, To znaczy, oczywiście my tu mamy za mało informacji, żeby teraz powiedzieć, jaka jest sytuacja w klubie i co miasto powinno zrobić. My nawet nie wiemy, czy miasto chciałoby wykupić jakieś nowe akcje, czy już akcje istniejące tych klubów, tak? Od obecnych udziałowców, tak? Czy to żużlowego, czy koszykarskiego. Więc mówię, tu mamy za mało szczegółów. No, nie zgodzę się akurat z tą tezą, że powinniśmy, nie wiem, kosztem żużla czy koszykówki bardziej wspierać piłkę nożną, bo uważam, że jeśli piłka nożna w tym mieście miałaby poparcie kibiców, nikt nie broni, żeby znaleźć dodatkowych sponsorów, tak jak robią to nasze kluby czołowe, koszykarskie, żużlowe, żeby pozyskać sobie sponsorów, pozyskać kibiców i jakoś na inne sporty kibice i sponsorzy nie biorą tak chętnie udziału jak w żużlu i w koszykówce, czyli jakby lud zdecydował. Jeśli natomiast chodzi o to, co pan redaktor pyta, czyli dofinansowywanie, to jest to rzeczywiście problem złożony, zarówno jeśli chodzi o dofinansowywanie przez miasta, jak i przez na przykład spółki państwowe, tak, typu, nie wiem, Orlen, KGHM i tak dalej, czy Azoty Tarnowskie. Natomiast ja powiem tak, na pewno te zasady powinny być równe dla wszystkich, czyli albo dajemy zakaz w całej Polsce, że nie mogą finansować na przykład samorządy i spółki państwowe, albo rzeczywiście niech taka zgoda będzie i wówczas powołajmy się na taki argument, że no samorząd, czyli ludzie sami powinni się rządzić. Jeśli mieszkańcy danego regionu, danego miasta uważają, że z ich podatków, bo to przecież są nasze podatki, dla miasta jest dobrą promocją, a dla nich ważną częścią kultury jest także sport, no to dlaczego by nie, tak? Przecież można to zawsze uzasadnić nawet jakoś rynkowo-marketingowo, że tak jak pan redaktor wspomniał, te drużyny promują wizerunek miasta, dane miasto, a dają kibicom radość, tak jak imprezy kulturalne na przykład, tak?
Zaraz ten temat będziemy kontynuować z ostatnią parą naszych gości, bo musimy już panom podziękować za te głosy. Moim państwa gościem był Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego weekendu.
I Eneasz Gawola, Konfederacja. Dziękuję bardzo. A ostatnią dziś część, w ostatniej części dzisiaj goszczą u nas pan Krzysztof Kaliszuk, prezydent, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
I Tomasz Resnerowicz, Nowa Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od pana Tomasza Nestorowicza, który w dość długich słowach krytykuje decyzję właśnie w sprawie związanej z koszykówką, dofinansowaniem zawodowych klubów sportowych w mieście Zielona Góra i domaga się pan tego, przynajmniej na swoim profilu facebookowym, by miasto kolejny raz ogłosiło konkurs właśnie w sprawie dofinansowania sportu. Dlaczego tak tyle słów krytyki pod adresem tego, że miasto w końcu zdecydowało się wspierać kluby poprzez zakup akcji z pana strony?
Droga dofinansowania dla klubów sportowych została uchwalona jakiś czas temu przez Radę. Nie ukrywam, że ja byłem przeciwnikiem i poniekąd jestem przeciwnikiem finansowania klubów sportowych, a szczególnie przez zakup akcji tychże klubów. No ale mamy zabezpieczone w budżecie miasta środki na, no, na wsparcie klubów, tak, na ogłoszenie konkursów, które mogą dostarczyć środki finansowe dwóm klubom sportowym, czyli Zastalowi Falubuzowi. No i się okazało, że są problemy z ogłoszeniem tego konkursu, tak? No problemy są tego rodzaju, że po prostu do zapisów Rady Miasta, do tego jak te konkursy mają być skonstruowane, pan prezydent samodzielnie dodał różnego rodzaju oczekiwania, które jak wskazał wojewoda, niekoniecznie są zgodne z przepisami prawa, także prawa miejscowego, który, przypominam, uchwala Rada Miasta, nie prezydent. Tak,
bo chodziło trzeba pamiętać o tym. Krótko mówiąc, że miasto nie może robić audytów, tak? W takich spółkach.
No tak, tak. No, przede wszystkim no, jakby te wymagania, które prezydent zgłosił, one są, przepraszam mówiąc brzydko, szczapki. Cała dyskusja, która się rozwinęła, dla mnie ten temat był nieznany do dyskusji tak naprawdę na sesji Rady Miasta. I szczerze mówiąc, z lekkim szokiem słuchałem z jednej strony wypowiedzi pana prezesa Jasińskiego, z drugiej strony wypowiedzi prezydenta i części radnych. Dlatego, że niestety wypowiedzi prezydenta i radnych nijak się mają do tego, o czym my jakiś czas wcześniej dyskutowaliśmy na sesjach Rady Miasta. Ja tutaj przyznałem rację prezesowi Jasińskiemu, że nie ma podstawy do oczekiwania aż takiego wejścia podmiotu zewnętrznego. Ja przypominam zresztą, że pan prezydent radnym zablokował wstęp do spółki miejskiej, a nagle się okazuje, że wymaga transparentności od podmiotu bądź prywatnego. I w tym kontekście, że są pieniądze zabezpieczone w budżecie, dla mnie jest niezrozumiały ruch polegający na tym, że się ściąga środki finansowe z dwóch inwestycji. To też bardzo ciekawie wyglądało, wyglądało tak, jakby tam po prostu były zrobione górki, tak zwane szuflady na schowanie środków finansowych.
Na ten argument, że dajemy komuś środki publiczne i chcielibyśmy przejrzystości tego, jak są one wydawane, pan, rozumiem, nie przekonuje.
Wie pan co, przekonywałby mnie w pełni, gdyby tego typu mechanizm działał w stosunku do wszystkich podmiotów. Gdybyśmy wszystkie środki konkursowe, wszystkie środki w przetargach na inwestycje wydawali w ten sposób, byłoby to zrozumiałe. Mielibyśmy równorzędne traktowanie wszystkich podmiotów. A mamy sytuację taką, gdzie nagle z tej całej gamy różnych powodów wydawania środków finansowych wybieramy dwa podmioty, które sprawdzamy, z czego w jednym już miasto jest udziałowcem. A teraz, jeżeli mogę, tam skończę tylko wątek z akcjami. I mamy teraz sytuację, gdzie mamy mieć wykup akcji. Ja byłem mocno zaskoczony tym pomysłem. Po sesji skontaktowałem się z panem Jasińskim, który mi powiedział, że też jest, bo chciałem potwierdzić słowa, które radni Platformy Obywatelskiej przekazali bieżąco na sesji, że pan Jasiński jest zaskoczony takim pomysłem, nikt z nim nie rozmawiał. Z wypowiedzi medialnych wynikało, że tutaj, jakby to powiedzieć, współudziałowcy spółki Falubas też są zaskoczeni tym pomysłem. Nie do końca może wiedzą, że coś takiego jest. Ja przypominam, że no, nie ma czegoś takiego jak kupno akcji od tak, no, bo w wypadku na przykład Falubasu to oznaczałoby zmianę własności, tak, w miarę proporcji. Więc pytanie, czy wszyscy udziałowcy mieliby kupić akcje, żeby utrzymać obecny stan posiadania, tudzież tylko miasto wykupuje akcje, zwiększając swój procent udziałów, tak? I tutaj było naprawdę wiele niejasności. Jestem zdania, że najpierw trzeba wykorzystać te środki, które są zapisane w budżecie. Jeżeli się okaże, że jest potrzeba jeszcze, możemy się drapać w głowę.
A to, problem co zadziało się bardzo na sesji, złożony, to wygląda... jak słyszymy także w pana słowach, ale musimy dać się odnieść panu wiceprezydentowi Krzysztof Kaliszu.
Dobrze, tylko jakby,
czy
ja
to jest jedyna formuła, żeby miasto mogło wesprzeć
klub? Na inny sposób jest zamknięta.
Szanowni Państwo, o potrzebie przeprowadzenia audytu już dokładnie to Państwu wyjaśniał pan Arek Dąbrowski. Ja tylko przypomnę, że z ogólnodostępnych wyroków Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego jasno wynika, że tylko za brak terminowego rozwiązania kontraktu w 2019 roku z 5 osobami, czyli 2 zawodnikami, 3 trenerami, klub musi zapłacić około 2 milionów złotych. A więc ze względu na niegospodarność wydatki w klubie wzrastają. Ale przechodząc już do kwestii, o której mówił Tomek. Nawet gdybyśmy szli tylko i wyłącznie uchwałą z 2011 roku, to w tej uchwale mówi się, że do oferty konkursowej klub musi dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami dla zawodników i trenerów. A te zaległości są i to jest publiczna wiedza. Dlatego przed 2 tygodniami prezydent spotkał się z posłem Jerzym Materną, który jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Grono, prowadzącej klub Zastal. I widząc to, że nawet ogłoszenie tych konkursów w warunkach, o których mówi Platforma, czy teraz SLD, nie spowodowałby możliwości pomocy klubowi, ponieważ te zaległości istnieją, dlatego wspólnie uzgodniono, że pomoc klubowi jest konieczna i ona jest możliwa dzisiaj poprzez warunkach tych prawnych, tylko poprzez zakup akcji.
Czyli konkursu nie może wygrać, bo jest nietransparentny, ale już miasto akcję może kupić?
Konkursu nie może, do konkursu klub nie może przystąpić, ponieważ ma zaległości do zawodników i do trenerów. O tym wszyscy piszą, możesz wejść na wszystkie media społecznościowe, jest to oficjalna wiedza. Zresztą sam poseł Jerzy Materna mówił, że klub potrzebuje pomocy, bo nie ma pieniędzy na wypłacenie pensji.
Według prezydenta, krótko mówiąc, to jest jedyna formuła wsparcia klubów.
Według prezydenta i według posła Jerzego Materny, który, jak wiemy, ściągnął największych sponsorów, mówię o Enei, więc wspólnie podjęli tą decyzję, rada zaakceptowała, natomiast oczywiście właściciel klubu będzie mógł się do tego odnieść, czy potrzebuje rzeczywiście tej pomocy, czy nie. No, a o audycie to już kolega Arek Dąbrowski dokładnie mówił, dlaczego czy powinien on zostać przeprowadzony.
Panowie, po minucie zostało nam na temat Krajowego Planu Odbudowy. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica głosuje razem z Prawem Sprawiedliwością za właśnie rządowym projektem w sprawie ustawy ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej i spotyka się z ogromną krytyką opozycji w postaci Koalicji Obywatelskiej. Według pana Lewica powinna żałować czy cieszyć się z tego rozwiązania?
Nie znam kulisów przebiegu samych negocjacji, dlaczego w takiej, a nie innej formule to przebiegło. Z udziałem PSL-u, z udziałem właśnie Lewicy, z udziałem tutaj Ruchu Hołowni. Więc mi trudno powiedzieć, jakie było zaangażowanie KO w tym wszystkim, ale na poziomie czysto racjonalnym, patrząc na interes Polaków i państwa polskiego, to jestem przekonany, że to był wybór jak najbardziej sensowny i rzetelny, dlatego że no, trudno zakładać, żeby środki finansowe, które tak naprawdę mają trafić do zwykłych Polaków, tak, do firm polskich, miały być zakładnikiem, no nie ma co ukrywać, walk politycznych. To trochę taka sytuacja, jakbyśmy wzięli jako zakładnika cały naród polski, całą Polskę i trochę szantażowali obecnie rządzące partie tym, że okej, no nie damy środków finansowych Polakom po to, żeby spowodować, że ktoś na was nie będzie głosował. No to jest troszkę
stawiamy
troszkę
kropkę. Ostatni komentarz, Krzysztof Kaliszuk. Czy pan podziela wątpliwości samorządowców z Platformy Obywatelskiej, że te środki będą źle wydawane i nie będą szły właśnie w kierunku samorządów?
Wątpliwości podzielam, ale troszeczkę w inną stronę. Dlatego w przyszły piątek jadę razem z posłem Jerzym Materną i radnym wojewódzkim Kazimierzem Łatwińskim do ministra Waldemara Budy, aby uzyskać gwarancję, że samorządy będą mogły uzyskać środki, ale nie według tego, jaką barwę polityczną ma zarząd województwa. Bo przypomnę tylko, że dzisiaj Platforma rządząca województwem lubuskim powiedziała jasno prezydentom Nowej Soli i Zielonej Góry i radnym z tych miast wojewódzkim, że środki unijne to środki Platformy. Dlatego my chcemy mieć gwarancję, że środki będziemy samorządy mogły uzyskać bezpośrednio z Warszawy, a nie poprzez zarząd województwa, który jak wiadomo, chociażby w ostatnich dniach ogłosił, że chce okraść samorządy ze środków na ścieżki rowerowe i przeznaczyć 20 milionów ponad na budowę pałacu w Nowym Kisielinie, dla biurowiec, dla urzędników. Więc na to się nie zgadzamy. Ja tylko powiem jedną ostatnią informację. Domaga się Platforma, żeby spółki Skarbu Państwa nie dostały z KPO. W tym czasie ze środków unijnych w województwie lubuskim zarząd województwa sobie i swoim instytucjom przeznaczył na inwestycje 25% środków. Sobie 734 miliony i to jeszcze nie koniec. Więc jeśli chcecie być takim transparentnym w Warszawie, nie dopuszczać spółek Skarbu Państwa, to i u nas zarząd województwa nie powinien mieć możliwości dawania samemu sobie. Niech dzieli, ale na samorządy.
Musimy to posłużyć jako puenta dzisiejszej naszej rozmowy. Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dziękuję.
Do widzenia państwu.
I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.